To jest absolutnie niemoralna rzecz, którą robią ci celebryci. Upadli ludzie. Tak naprawdę to są ludzie bez żadnej moralności.
Ale którzy... szak, upadli ludzie?
No, panie redaktorze, akurat Palikot i Wojewódzki to reklamują wódkę dla dzieci dosłownie. No, czy może być coś gorszego? Czy można bardziej upaść? Państwo polskie jest państwem mafijnym w dużym stopniu, niestety. Faktycznie zabójstwa polityczne się skończyły. Mamy nadzieję, że Brzeska i Lepper to jest ten sam rok, bo to jest 2011 rok, jeśli dobrze pamiętam. I że faktycznie to jest jakaś cezura, tak, że już nie ma, przynajmniej nie mordują ludzi. No, ale jeśli chodzi o łapówki, jeśli chodzi o korupcję, jeśli chodzi o przejmowanie nieruchomości, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na budowę, to ciągle to jest państwo, które jest rządzone przez niestety półświatek, tak? To jest jedna ekipa, tak? PiS, PO to jest praktycznie jedna ekipa. Oni się wymieniają władzę, ale się dogadują.
No ale pan jest, mam wrażenie, że odbierany jako taki kryptopisowiec trochę.
No, bo niestety jestem, wywodzę się z środowisk bliższych liberalnym, platformianym, no i można powiedzieć, że zdradziłem ojca Tuska i jakby no, takich zdrad się nie wybaczam.
A teraz w studiu mam przyjemność i zaszczyt powitać Jana Szpiewaka. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa, witam.
Doktor Jan Szpiewak, socjolog, szef Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, kiedyś założyciel Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które no szczególnie przy temacie reprywatyzacji bardzo dużą i pozytywną rolę odegrało. O tym jeszcze też porozmawiamy, o reprywatyzacji, o której no, w ostatnich latach mam wrażenie cicho i może to i dobrze w zasadzie, że o tym się nie mówi. A na razie o alkoholu i o dwóch bardzo znanych postaciach, czyli Kubie Wojewódzkim i Januszu Palikocie, którzy usłyszeli zarzuty po tym, jak pan zawiadomił prokuraturę w ich sprawie. Chodzi o nielegalną reklamę alkoholu. Napisał pan w mediach społecznościowych, to początek fali. Faktycznie spodziewa się pan, że będą kolejne takie sytuacje? Pan kolejne zawiadomienia już pisze?
Ja poprosiłem moich obserwujących, ludzi, którzy mnie śledzą, żeby faktycznie takie zawiadomienia wysyłali. Wiem, że tych zawiadomień poszło bardzo wiele.
Na kogo na przykład?
No, nie chcę tutaj mówić dokładnie, bo to, że tak powiem, to wiem, że zawiadomienia na pewno poszły na takich ludzi jak Vito Bambino, jak Ania Rubik, jak kto tam jeszcze był. No właściwie nie ma celebryty praktycznie. Niestety bardzo wielu tych celebrytów popełnia te czyny karalne, bardzo niebezpieczne, bardzo groźne dla społeczeństwa, bo reklamowanie wódki, która jednak jest bardzo ostrym, twardym narkotykiem, porównywalnym właściwie w badaniach szkodliwości jedynie z krakiem i heroiną.
I w Polsce spustoszenie się je na pewno największe.
Absolutne. Znaczy, to jest absolutnie niemoralna rzecz, którą robią ci celebryci. Upadli ludzie. Tak naprawdę to są ludzie bez żadnej moralności.
Ale szak, upadli ludzie?
No, panie redaktorze, akurat Palikot i Wojewódzki to reklamują wódkę dla dzieci dosłownie. No, czy może być coś gorszego? Czy można bardziej upaść? Ci wielcy bohaterowie...
Nie chcę ich bronić,
ci wielcy bohaterowie liberalnych...
Kolejnych, których pan wymienił, że upadli ludzie...
Uważam, że każdy, kto reklamuje narkotyki, jest upadłym człowiekiem, bo ma krew na rękach. Reklamowanie alkoholu, wódki, przez którą ginie w Polsce dziesiątki tysięcy ludzi rocznie, która prowadzi do traumy, do po prostu gigantycznych kosztów społecznych, jest po prostu działalnością nie tylko kryminalną, co o czym jest w kodeksie karnym jasno powiedziane, ale jest po prostu rzeczą niemoralną i ci ludzie mają krew na rękach. I tak samo Palikot i Wojewódzki mają krew na rękach. Tak, Palikot i Wojewódzki mają absolutnie krew na rękach. To są, wie pan, panie redaktorze, Ania Rubik ma jakąś fundację zajmującą się edukacją seksualną. Nie przeszkadza i to popełniać przestępstw i reklamować chyba zdaje się whisky. Vito Bambino, i on sam mówił, że stracił ojca z powodu alkoholu. Nie przeszkadza mu to popełniać przestępstw w postaci reklamowania wódki, tak? Pan Palikot, pan Wojewódzki, wielcy moralizatorzy, którzy mają tutaj arbitrum.
Nie, no, moralizatorami to chyba tam oni szczególnie nie są.
No nie wiem. No, jakby mam wrażenie, że cały czas nas pouczają z telewizji, z jakichś mediów i tak dalej. Wielcy bohaterowie liberalnych salonów, no, którzy tak naprawdę są ludźmi z marginesu, to trzeba jasno powiedzieć. To są ludzie, to jest patokultura, to jest absolutna patologia i mam nadzieję, że prokuratura wreszcie się za to ostro zabierze, bo tak jak mówię, są to działania bardzo skrajnie społecznie niebezpieczne i szkodliwe. Pijemy więcej alkoholu niż w PRL-u i ta propaganda alkoholowa, która się leje w Polsce od niemal, no myślę, że tak od roku co najmniej jest to przyspieszenie tego niesamowite, naprawdę ma ogromne negatywne konsekwencje.
Tak jak pan oczekiwał działań o prokuraturze, już pan powiedział, a tak legislacyjnie co powinno się zmienić no, w takiej dłuższej perspektywie i no bo prokuratura akcyjnie może działać, tak, w tej sprawie, ale jak rozumiem powinno się zmienić prawo, tak?
Jeśli chodzi o reklamę, no czy mamy ten problem, że jakby dopuszczono w 2003 roku dopuszczono do reklamy piwa, tak, pod pewnymi warunkami. W ten sposób otworzono pewną puszkę Pandory, tak, bo ta branża zaczęła się posuwać coraz dalej, tak. Najpierw niby te reklamy piwa miały dotyczyć, prawda, nie mogło się kojarzyć z relaksem, nie mogło się kojarzyć ze sportem i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy co? Mamy wszystko, mamy koncerty reklamowane przez piwo, mamy drużyny sportowe reklamowane przez piwo. No przecież bukmacherka, to jest po prostu koszmar.
A już tak? To już rozdział pan.
Ale no tak, ale wie pan, no po prostu to jest taka...
Tak, dziennikarze sportowi z tym
dziennikarze sportowi, którzy reklamują alkohol? Wie pan, że jak idzie się, lekarze mówią, że jak pytają pacjentów o alkohol, to muszą osobno zapytać o piwo, bo tak znormalizowaliśmy piwo, że już nie jest żadnym alkoholem, tak? A potem mamy wzrost osób, które umierają na marskość wątroby kilkukrotny, mamy ogromne po prostu koszty, tak jak mówiłem, więc z jednej strony...
Ale to ktoś panu powie, no tak, całkowicie zakaz... może być w tym przesada, można nadużywać alkoholu, ale używany racjonalnie...
Okej, ale ja nie jestem za tym, żeby zabraniać sprzedaży alkoholu, ja tylko po prostu mówię, żeby całkowicie zabronić reklamę alkoholu. Alkoholu, jakąkolwiek, żeby nie było tam jakiejś szarej strefy. Oczywiście też trzeba zrobić kolejne rzeczy, tak? No, czy alkohol powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych? Czy alkohol powinien być sprzedawany na każdym rogu, każdej porze dnia i godziny?
Jasne,
czy alkohol,
te pytania też sobie jak najbardziej zadaję.
Czy alkohol powinien być tak tani? Butelka wódki kosztuje ciągle 20 zł w Polsce. Prawda. Tyle samo, co 20
pamiętam,
lat
że jak
temu.
Pewnie studiował pan też 20 lat temu. Ja studiowałem 20 lat temu. Tani alkohol, tania wódka kosztowała, nie wiem, około 15 zł. Teraz też kosztuje.
To jest komedia. I po prostu, wie pan, no, czy ta akcyza powinna być zdecydowanie wyższa?
Akcyza ale pan będzie to swoją walkę prowadził.
Dalej będziemy prowadzić.
Z tymi patocelebrytami. Jak
będę prowadzić dalej tą walkę. I przede wszystkim trzeba się zabrać też za Facebooka, Instagrama, za te wszystkie koncerny korpo amerykańskie, które reklamując alkohol popełniają ciężkie przestępstwa i są tak naprawdę takimi paserami. No. Są takimi, prawda, są takimi rajfurami. No. One powinny odpowiedzieć za to i mam nadzieję, że do tego momentu też dojdziemy, że te amerykańskie korporacje, które sieją tu propagandę alkoholową, też za to odpowiedzą.
O reprywatyzacji na początku wspomnieliśmy. Myślę, że za kilkadziesiąt lat w Warszawie powinien się spokojnie swojej, nie wiem, ulicy doczekać.
Dziękuję. Wątpię to bardzo.
Raczej rozmawiając z gośćmi, staram się na kontrze zawsze do nich podchodzić, ale tutaj no, nie jest pan politykiem, działaczem społecznym i myślę, że ma pan potężne zasługi dla Warszawy. Czy jeżeli chodzi o temat reprywatyzacji i to, że nie ma go w sferze publicznej od już kilku lat tak naprawdę, to znaczy, że nie ma problemu?
Jeśli chodzi o Warszawę, to udało się, zatrzymano faktycznie kradzież kamienic i to jest ogromny sukces, że przynajmniej już się nie kradnie kamienic, tak? Więc chodziłoby nam teraz o to, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy kradli te kamienice faktycznie, tak?
Co wyciągnie te konsekwencje, jeżeli rządziła Platforma, a przez 8 lat później rządziło Prawo i Sprawiedliwość i za tych drugich rządów też żadnych szczególnych konsekwencji chyba nie wyciągnięto, no to...
Nie, no ja tutaj słuchałem programu poprzedniego z działaczem sportowym, kolarskim, tak zdaje się, panem Czarneckim.
Koszykarskim też.
Który opowiada koszykarskim, co tam jeszcze on jest, czym on jeszcze się zajmuje, to nie wiem, ale w każdym razie opowiadał ciekawie opowiadał właśnie o sprawie pana Lepera, tak? Co jest sprawą Jolanty Brzeskiej? Zamordowana w Lesie Kabackim, spalona, porwana. Nic się nie dzieje, tak? Ja jestem świadkiem w głównej sprawie, która została wytoczona tym oszustom z Placu Defile. To pan pamięta pewnie, jeśli chodzi o tą działkę na Placu Defile, która miała zostać ukradziona
przez
szefa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Akt oskarżenia wpłynął w 2018 roku. Ja nie zostałem jeszcze przesłuchany. 5 lat, jeden proces. To jest, znaczy nie ma tego państwa. To państwo to jest Republika Bananowa.
No to
tak?
Na co pan liczy w takim razie?
Panie redaktorze, ja jestem przeciwciałem, tak? Ja jestem tylko kimś, kto się pojawia i krzyczy, gdzie widzi, że jest łamane prawo. Tak samo jak z tym alkoholem, tak samo z tą reprywatyzacją. Dla mnie to było oczywiste natychmiast, że się kradnie kamienice, że się krzywdzi ludzi. Zareagowałem, zrobiłem tyle, ile mogłem, tak? Zatrzymaliśmy to, odzyskaliśmy część nieruchomości. Większość tych nieruchomości nie została odzyskana. Ona jest w rękach mafii do tej pory, tak? Ale udało się ograniczyć to zło. I tak samo mam nadzieję, że się skończy, przynajmniej, że uda się ograniczyć zło, jakie czynią kartele alkoholowe i upadli celebryci. Tak samo tu jest, jeśli chodzi o reprywatyzację.
Ale jeżeli chodzi o reprywatyzację, jeżeli mówimy o prokuraturze na przykład, tak? Która na sądy rządzący mają mniejszy wpływ, na prokuraturę polityczne przełożenie po prostu jest ewidentne. Prokurator generalny to jest minister sprawiedliwości. Przez kilka lat w Polsce tak nie było, ale wcześniej też przez wiele lat ta zasada obowiązywała. Pana zdaniem prokurator generalny Zbigniew Ziobro kompletnie też nie chce, nie zależy mu na wyjaśnieniu tej sprawy, nie.
Ja myślę, że ona straciła priorytet polityczny. Ona była ważna do roku 2018, kiedy były wybory samorządowe. Była trochę ważna do wyborów w 2019 roku.
Była komisja, tak? Przecież.
Była komisja, ale w momencie, kiedy ten temat przestał być tak nośny politycznie, to stracił też niestety tutaj takie wsparcie.
Tak? Bo 2018 faktycznie jak wybory.
Tak, wybory były samorządowe, Patryk Jaki startował na prezydenta, no i faktycznie wtedy była ta siła, tak? No a teraz po prostu ten temat spadł. Ale afera reprywatyzacyjna to nie jest tylko Warszawa. Mieliśmy aferę kościelną reprywatyzacyjną. Miliardy złotych ukradzione w kościelnej reprywatyzacji. Mieliśmy aferę w Krakowie.
No tak, no ale... To lat 90.
No tak, tak, no ale te rzeczy to były, przecież to się do tej pory, tak? Znaczy są konsekwencje tych nielegalnych działań komisji kościelnych. W Krakowie tak samo. Tam w Krakowie nawet nie ustalono dokładnie, ile tych kamienic ukradli. To byli setki, jeśli nie tysięcy kamienic, które zostały ukradzione przez ludzi, którzy się podawali za Żydów, a tak naprawdę byli po prostu gangsterami związanymi z wojskowymi służbami informacyjnymi. No niestety, no, państwo polskie jest państwem mafijnym w dużym stopniu niestety. Faktycznie zabójstwa polityczne się skończyły. Mamy nadzieję, że Brzeska i Lepper to jest ten sam rok, bo to jest 2011 rok, jeśli dobrze pamiętam. I że faktycznie to jest jakaś cezura, tak, że już nie ma, przynajmniej nie mordują ludzi. No ale jeśli chodzi o łapówki, jeśli chodzi o korupcję, jeśli chodzi o przejmowanie nieruchomości, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na budowę, to ciągle to jest państwo, które jest rządzone przez niestety półświatek, tak?
A widzi pan jakiś progres, jeżeli chodzi o określenie Polski jako państwa paramafijnego?
No, to... czy pamięta pan ten wielki, na początku jak PiS przychodzi do władzy, zrobili jakieś tam wielki, takie papiery wywalali.
A dokładnie,
jak co to było? To był audyt.
To był audyt i tam około 100 zawiadomień do prokuratury, a te papiery to był minister infrastruktury Adamczyk, prezentował te umowy podwykonawców na budowy autostrad i tam problemy z tym związane.
No, nikogo nie wsadzili. Oni nie byli w stanie nikogo wsadzić.
Zarzutów prawie nie było.
Nie było zarzutów, nie było spraw w prokuraturze. To nie jest wielka tajemnica, którą panu zdradzę i pan na pewno sobie zdaje z tego sprawę. To jest jedna ekipa, tak? PiS, PO, to jest praktycznie jedna ekipa. Oni się wymieniają władzę, ale się dogadują.
No ale pan jest, mam wrażenie, że odbierany jako taki kryptopisowiec trochę.
No, bo niestety wywodzę się z środowisk bliższych liberalnym, platformianym, no i można powiedzieć, że zdradziłem ojca Tuska i jakby takich zdrad się nie wybaczam.
Tak rodzinnie, towarzysko, tak?
To jest... mój tata był posłem Platformy Obywatelskiej. No jestem na pewno gdzieś tam, że tak powiem, środowiskowo na pewno bardziej związany z tym środowiskiem. No i ujawniam patologię tego środowiska, no przypomnę, że chociaż ujawniłem, że córka ministra sprawiedliwości zarządów Platformy Obywatelskiej przejęła nieruchomość, w której mieszkała moja babcia na kuratora 130-letniego. Tak? No, takich rzeczy się nie zapomina. Tak? Ja mam proces z Jackiem Dibła, z szefem, z sędzią Trybunału Stanu, tak? Z ramienia Platformy Obywatelskiej. Takie miałem procesy z senatorem Pociejem. Ale ostatni proces przegrałem z Dariuszem Mateckim, czyli z radnym
Solidarnej
Polski. Więc jak widać, sądy mnie, jak mają do wyboru, żeby wskazać mnie, czy prawda, obronić wolność słowa, no to zawsze wybierają skazanie mnie, nawet jeśli chodzi o pisowca.
To od Prawa i Sprawiedliwości trochę odejdźmy i nad lewicą się pochylmy, bo to jest też środowisko panu bliskie. Kto jest dzisiaj taką prawdziwą lewicą, czy Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica, ta formacja, która powstała po świętej pamięci Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Pana zdaniem to jest dla środowiska lewicowego, dla kogoś z lewicowymi poglądami, absolutnie taka partia, na którą z czystym sumieniem można zagłosować?
A co to są poglądy lewicowe, panie redaktorze? Bo tu już mamy problem z definicją.
To wszystko tak się rozjeżdża mocno. Trudno powiedzieć, jakie są dzisiaj już te centrowe 20 lat temu, to dzisiaj są prawicowymi. Te 20 lat temu prawicowe.
Jeśli lewicowe uzna pan na przykład poglądy, to że państwo powinno odgrywać większą rolę w gospodarce, że powinny być programy socjalne, że powinno być 500+, że powinna być minimalna pensja.
No to jeden z wymiarów oczywiście lewicowości.
No to tak, ci ludzie są obecności. Ci ludzie są w PiSie. Jeśli pan uważa, że lewica to jest kwestie obyczajowe, aborcja, nie wiem, kwestie dotyczące, nie wiem, małżeństw na przykład homoseksualnych, to jest lewicowa partia, tak? Ale jak się patrzy na wyniki sondaży, no to jakby wyborcy lewicowi, SLD, tak, wyborcy nowej lewicy, no są równie liberalni, jeśli chodzi o gospodarkę, co wyborcy Konfederacji.
Co robi Adrian Zandberg i jego towarzystwo w nowej lewicy?
No, ja chcę zobaczyć, co się wydarzy po wyborach, jak będą tworzyć rząd, ale wydaje mi się, że oni nie mają wielkiej podmiotowości, jeśli chodzi o Razem w tym układzie z Wiosną i z SLD. Tak? Znaczy, że to jest raczej pudrowanie raczej pewnego liberalnego układu. I dobrze, że oni są w polityce, bo ja się zgadzam w większości rzeczy, które mówi Adrian Zandberg i Razem. No ale jakby, czy oni mają jakąś podmiotowość? Oni będą nie startować, nie będą startować jako koalicja przecież w tych wyborach, tak? Będą startować jako z list SLD, tak?
Bo już Lewica raz startowała jako koalicja i w 2015 roku i na długo to zapamięta.
Nie mają żadnych pieniędzy, nie mają żadnych własnych środków. No, są zależni całkowicie od Włodzimierza Czarzastego.
No to już kwestia umowy, jaką się podpisze.
Jeśli
warunków, na jakich się wchodzi na listy, można też zagwarantować sobie część środków.
No tak, ale zobaczmy, co się dzieje w samorządach, tak? W Krakowie przecież Jacek Majchrowski z poparciem przecież SLD rządzi, tak? Sutryk we Wrocławiu również z poparciem SLD. To są de facto prawicowi prezydenci, którzy realizują korporacyjną, prokorporacyjną, prodeweloperską politykę, więc jak przychodzi co do czego i realnie gdzieś Lewica ma w Łodzi, Hanna Zdanowska, no to przecież to jest pierwszy libek w trzeciej RP, tak? Jakby, więc tam, gdzie mają wpływ na władzę jakikolwiek, tam realizują politykę liberalną. No więc jakby nic dziwnego, że ci wyborcy, którzy chcą bezpieczeństwa socjalnego, chcą tego, żeby państwo jednak jakoś te korporacje trochę spacyfikowało, są w PiSie. No dla mnie to jest dość oczywiste.
To co ma dzisiaj zrobić lewicowy wyborca, pana zdaniem? Taki lewicowy wyborca, który...
Te
sprawy światopoglądowe są mu bliskie, ta lewicowa agenda, ale bliskie jest mu też socjalne państwo. To powinien raczej wspierać opozycję, starać się, żeby lewica z nazwy też tworzyła przyszły rząd, czy jednak powinien pomyśleć, za tą Platformą Obywatelską to przecież stoją tacy ludzie jak, nie wiem, pan Grabowski na przykład, którzy mogą za parę miesięcy doprowadzić do daleko idących zmian, które będą odwracały co najwyżej.
Uchylę się chyba od odpowiedzi na to pytanie. Na pewno ja bym, jeśli z czystym sumieniem, na pewno można pewnie głosować na kandydatów Razem. Jeśli oni faktycznie mają szansę wejść do parlamentu, czyli zajmują wyższe pozycje na listach, to myślę, że jest to w miarę bezpieczny głos dla kogoś, kto chce głosować zgodnie właśnie i z lewicowymi poglądami, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. W innym wypadku nie jestem chyba niestety w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
No ale Donald Tusk ostatnio także, jeżeli chodzi o gospodarkę, jest coraz bardziej lewicowy. Propozycje kredytowe...
Panie redaktorze, to są stricte liberalne propozycje. Dopłacanie deweloperom do kredytów, czy dopłacanie do prywatnych żłobków...
Ale dopłacanie na początku jednak obywatelom i w domyśle deweloperom, tak? Rozumiem, że te pieniądze docelowo trafią na deweloperów, ale to sprawią, że będą droższe mieszkania i tak dalej, i deweloperzy
Lewica, o której ja myślę, to chce
buduje mieszkania,
a nie kupuj, a nie daje pieniądze na kredyt, żeby...
No ale to PiS robi to samo, też dopłaca. Chciał budować i nie umiał.
Z ubolewaniem stwierdzam, że tak właśnie robi, tak? Więc jakby PiS niestety też jest w dużym stopniu partią liberalną, tak? No nie, od socjalizmu ma bardzo, bardzo daleko. Tylko my żyjemy w Polsce, żyjemy w takim kraju, który po 89 roku został kolonią trochę Zachodu, tak? Gdzie przyjęto bardzo agresywny model kapitalizmu, taki amerykańsko-południowy, można powiedzieć wręcz. Takich historii,
że... prosiliśmy, żeby...
Drugie właśnie... Chile mieliśmy mieć tutaj, prawda?
Było, przecież to my czekaliśmy na ten zachodni kapitał i go z czcią i nabożeństwem.
Po prostu
kasa... tam jakieś podatki, to niech tam ci nasi tutaj płacą Janusze, a nie jakiś zachodni biznes.
No sprzedajemy korporacje, sprzedajemy telekomunikację polską, wszystkie klejnoty w koronie za pół darmo, za paciorki sprzedajemy, politycy nasi rozłożyli nogi, zniszczyli rynek pracy, zarżnęli polski przemysł, zarżnęli polskie uniwersytety, zarżnęli ośrodki badawczo-rozwojowe, zarżnęli PGR-y, które przecież mogłyby dzisiaj z powodzeniem świetnie funkcjonować. Tak?
Gdzieś widzi pan takie funkcjonujące świetnie PGR-y?
No, w Czechach działają chyba, tak? Ciążne, mi się wydaje.
Pojęcia nie miałem, że w Czechach.
No nie, no duże gospodarstwa rolne, tak? Znaczy, czy one są państwowe, to nie wiem, jakie one mają.
PGR-y polegało na tym, że były państwowe.
Ale można było je przekształcić na przykład w spółdzielnie, albo można było je przekształcić w spółki pracownicze, można było tysiące rzeczy z nimi robić, tak? No jakby produkcja rolna się opłaca ogólnie, tak? Nie jest to coś takiego.
Też były często prywatyzowane, ja jestem ze wsi i pamiętam, jak to wyglądało, że często jedna osoba czy jedna firma gdzieś je kupowała, próbowała.
Koledzy, prawda?
A polegało to na tym głównie też, żeby jednak nie prowadzić sukcesem dalej samo przedsiębiorstwo, tylko
ziemię, no.
Stan, tak.
No tak, no ale to był...
Sam nieruchomości były istotne, no tak, więc my mamy prowadzenie dalej tego biznesu, przejęte za bezcen często.
No tak, no więc w tym sensie my jesteśmy krajem dzikiego kapitalizmu, gdzie...
No to byliśmy już tego dzikiego kapitalizmu. No... Tak? To tych rzeczy, o których pan mówił, czy mówiliśmy, to już nie ma.
No nie wiem, ale panie redaktorze, trwa proces prywatyzacji ochrony zdrowia, trwa proces prywatyzacji edukacji. Dzieciaki uciekają z... Bogaci uczniowie, już 10% już się uczy w prywatnych szkołach. Mamy zapaść całkowitą transportu publicznego. Mamy największą liczbę samochodów chyba po Stanach Zjednoczonych na liczbę mieszkańca. No to są wszystko dowody na porażkę państwa i zwycięstwo tego indywidualizmu, egoizmu, który rozwala państwo, tak? Ja wczoraj nakręciłem podcast o stanie psychicznym młodych ludzi, o wypaleniu rodzicielskim. Ten skrajny indywidualizm, to pozrzucenie tych ludzi samych sobie, tak? Rzucenie ich na pastwę po prostu, radź sobie sam, tak?
Nie stać się na dzieci, to nie zawsze jest takie
proste.
Nie stać
się na dzieci, to sobie nie rób. Nie jesteś matką z dziećmi, nikto ci nie wynajmie mieszkania, przepraszam. Przecież to ten bachor to tutaj po prostu zniszczy wszystko.
Ale widzisz pan, to nie zawsze jest takie proste i na przykład mówi pan na jednym oddechu, że indywidualizm, samochody i tak dalej, a na przykład u mnie wyglądało to tak, że całe życie jeździłem komunikacją miejską, komunikacją zbiorową, a od kiedy mam dzieci, tak naprawdę jeżdżę dopiero samochodem, bo jest on jednak czasami przydatny, jak się ma dzieci.
No tak, ale to w Polsce... Ale jest
o 6 rano dzieci ciągać czasem do autobusu, gdy potrzebujemy
gdzieś pojechać. Jasne, ale jakby to zlikwidowanie transportu kolejowego w Polsce jest bardzo dobrze opisane, co się wydarzyło w 89 roku, tak? Jakie pieniądze były wkładane w budowę dróg, a jakie pieniądze były wkładane w budowę kolei, tak? Ja mówię o tym, że Polska jest ciągle krajem naprawdę dość dużego hardkoru, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, gdzie ludzie nie czują się w sposób bezpieczny i te rzeczy powinny być naprawiane i zmieniane, bo naprawdę mamy do Europy bardzo daleko wciąż.
To jeszcze na koniec o jednej sprawie porozmawiajmy, o Warszawie i o prezydencie Rafale Trzaskowskim, który, no nie wykluczono, że będzie prezydentem Polski za 2 lata, ma takie aspiracje i zdaje się, że w Platformie Obywatelskiej powszechne jest przekonanie, że to on powinien być kandydatem tej partii na prezydenta. Pana zdaniem w Warszawie Rafał Trzaskowski pokazał no, taką umiejętność rządzenia, pokazał swoją sprawczość, zmysł do kierowania tak wielkim organizmem, jakim jest Warszawa. No, pokazał, że będzie dobrym prezydentem Polski?
Trzaskowski chyba zna 6 języków? Nie wiem, ile on zna tych języków.
O dużo.
Trzaskowski zna 6 języków. Trzaskowski zna 6 języków i w żadnym nie ma nic do powiedzenia. Jest to człowiek absolutnie bez jakiejkolwiek osobowości. Niestety leniwy, nieproduktywny. I Warszawa, gdyby nie afera reprywatyzacyjna, to bym powiedział, że on jest gorszym prezydentem niż Hanna Gronkiewicz-Waltz. A jest naprawdę, ma tutaj budżet 20 miliardów złotych. Mógłby robić naprawdę rzeczy niesamowite.
Ale narzeka ciągle, że przez zmiany podatkowe Prawa i Sprawiedliwości, to
ale ten budżet Warszawy nieustająco rośnie.
No wiem,
nie wiem, jakby na co on narzeka. Jakby naprawdę, no Warszawa jest...
Ostatnie wyniki tak pokazały, że też na Polskim Ładzie wcale aż tak nie straciło.
W ciągu 4 lat wybudował 800 mieszkań. No to trzeba naprawdę się potrafić komunalnych, żeby obiecywał 1,5 tysiąca rocznie, tak? Kwestia smogu, wymiany kopciuchów, ograniczenia patodeweloperki, ochrony zieleni, tego wszystkiego, to wszystko po prostu leży, tak? Mamy teraz aferę korupcyjną z sekretarzem miasta. Czyli wygląda na to, że korupcja w Warszawie wciąż jest gigantyczna. Za moich czasów, jak walczyłem, prawda, z aferą prywatyzacyjną, to była korupcja afrykańska po prostu. No tu wszyscy kradli niemalże, tak?
A nie myślę, że to może być polityczne działanie w dużej mierze, jeżeli chodzi o te ataki na Rafała Trzaskowskiego, prokuraturę. Może się okaże za parę miesięcy po wyborach, że no jednak zarzuty zarzutami, ale nic z tego więcej nie będzie.
No oczywiście, że ja nie jestem sądem, więc nie jestem w stanie sprawdzić, nie wiem do końca, jakie są materiały.
No, ale wiedzą o tym, co dzieje się w Warszawie, no, ale wiem na przykład sporą...
Ale po prostu widzę, jak się Warszawa rozwija, tak? Znaczy, jaki chaos panuje w Warszawie, jak ciągle ci deweloperzy robią w Warszawie, co chcą, tak? Ja nie wiem, jakim... prezydent mówi, że chce nazwać ulicę Lecha Kaczyńskiego, obiecał to, a on nie jest w stanie przekonać własnych rannych do tego. Przecież ten człowiek nawet nie rządzi własnym gabinetem i on ma rządzić Polską? Warszawą rządzi Marcin Kierwiński, poseł z Płocka, tak?
Taki niepozorny.
I on podobno przebiera nóżkami na to, żeby Trzaskowski został prezydentem, bo wtedy on wystartuje i będzie mógł zresztą zrealizować swoje wielkie marzenie i rządzić Warszawą nie z tylniego siedzenia, tylko już z pierwszego, tak? Ale to jest naprawdę, nie ma żadnej osobowości, nie ma, jeśli chodzi o reprywatyzację...
A sukcesy w Warszawie?
No ja nie widzę żadnych sukcesów w Warszawie, tak? No nie dostrzegam żadnych.
A jeżeli chodzi o Marcina Kierwińskiego, ja oczywiście nic nie ujmuję sekretarzowi generalnemu Platformy Obywatelskiej, ale pana zdaniem Platforma może wystawić każdego w Warszawie i każdy polityk tej partii zostanie prezydentem?
Marcin Kierwiński jest na tyle osobą pozbawioną charyzmy i antypatyczną, że mógłby mieć problem, ale faktycznie faktycznie w Warszawie Platforma jest nieprawdopodobnie silna i ta polaryzacja i te media tak liberalne, które tutaj niesamowicie działają, sprawiają, że ludzie głosują często wbrew własnym interesom. Ja nigdy nie zapomnę, jak zadzwoniła do mnie kilka dni po wyborach samorządowych w 2018 roku mieszkanka zreprywatyzowanej kamienicy, która prosiła mnie o pomoc i zapytałem, na kogo ona głosowała. Głosowała na Trzaskowskiego, mimo że była zagrożona eksmisją przez mafię reprywatyzacyjną. Więc rozumie pan, znaczy, jaki tu jest poziom emocji. Tutaj ludzie głosują niestety zgodnie ze swoimi aspiracjami, to co zobaczą w TVN-ie, czy posłuchają w radio w Tok FM.
Tak? Chcą mówić tak jak Rafał Trzaskowski, 6 językami, chcą być tacy przystojni.
Ale mam nadzieję, że będą mieli coś takie, do powiedzenia, bo naprawdę Rafał Trzaskowski jest taki do powiedzenia dobrej rodziny, nie ma nic do powiedzenia. Tak dalej, nic tak? Nie ma do powiedzenia. Jest to idealny zięć, tak? Trzaskowski to jest taki, on by wygrał w konkursie na idealnego zięcia, tak? Każdy by chciał mieć takiego sympatycznego, miłego. Jeszcze to, że wszyscy uważają, że jest młody, a facet ma 50 lat, to jest dla mnie niesamowite.
No ale to z perspektywy 40-latka zawsze miło słyszeć, że ten 50-latek
tak, jest
szczerze młodym człowiekiem.
Poszedł,
nie mam nic przeciwko temu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jan Szpiewak, Wolne Miasto Warszawa, socjolog, działacz społeczny, publicysta. To był gość dzisiaj Ekspresu Wieczornego, wcześniej Ryszard Czarnecki. Przypomnę jeszcze panu, jakie są wyniki naszej sondy. Otóż pytaliśmy, kto jest dzisiaj najpotężniejszym polskim politykiem, no i zdecydowanie stawiają państwo na Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Otóż 60% odpowiedziało, że to właśnie on ma największą dzisiaj moc sprawczą. 8% stwierdziło, że Jarosław Kaczyński, pozostali, czyli aż 32% stwierdziło, że żaden z tychże polityków nie jest dzisiaj najpotężniejszy. No może premier Mateusz Morawiecki, może Marcin Kierwiński, parę osób jeszcze jest, które można wskazać. A zanim się pożegnamy, jeszcze mam dla państwa zaproszenie na targi Vivelo. Najważniejsze kulturalne wydarzenie tej wiosny od 18 do 21 maja na stadionie PGE Narodowym. Proszę przyjąć też zaproszenie na jutrzejsze spotkanie o 18. Zwykle to Hubert Biskupski prowadzi Ekspres Wieczorny w środę, ale jutro ja w jego zastępstwie będę miał tę przyjemność i spotkam się z państwem. Także bardzo serdecznie też na Ekspres Wieczorny jutro zapraszam, a w przyszłym tygodniu w trakcie majówki nie będzie programu na żywo, tylko specjalny program, ale to w przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Jacek Prusinowski, bardzo nisko się państwu kłaniam.